Atomowe rozmowy.
Kłaniam się Państwu nisko, Sandra Soluk, witam w programie Atomowe Rozmowy. Dziś będziemy rozmawiać o bardzo cennym pierwiastku, którego wartość nadał biznes w ostatnich latach, biznes produkcji samochodów elektrycznych. Chodzi o lit i o to, ile go mamy i jaki wpływ na środowisko on ma. Moim dzisiejszym gościem będzie profesor, geolog Agata Duczmal-Czernikiewicz, ucząca przy okazji młodych adeptów sztuki na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiały o procederze, który ma w dzisiejszych czasach bardzo duże znaczenie. Od kilku lat samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. A żeby taki zeroemisyjny samochód wyprodukować, należy oczywiście jeszcze wykonać wcześniej kilka kroków. Między innymi wydobyć trochę litu albo kobaltu do tego samochodu i jest zresztą całą masę innych pierwiastków, ale właśnie ten lit będzie nas najbardziej interesował. Jego ceny w ostatnich latach rosną szalenie. W porównaniu z połową roku 2020 nawet o ponad 1300% odnotowano wzrosty. Bardzo dużo potrzeba go do produkcji akumulatorów i jak rozumiem jest to pierwiastek, którego nie da się zastąpić.
Tymczasem nie da się zastąpić. Jest to jeden z najważniejszych produktów, z którego się produkuje właśnie baterie litowo-jonowe do napędzania na przykład samochodów elektrycznych i do różnych innych urządzeń potrzebnych nam w życiu. Natomiast są inne pierwiastki, które także być może wkrótce będą mogły być używane, takie jak sód czy magnez. W tej chwili jednak najważniejsze są pierwiastki takie jak lit i inne też rzadkie składniki litosfery, skorupy ziemskiej, na przykład nikiel, bo też są baterie niklowo-jonowe produkowane.
Pani profesor, musimy sobie wyjaśnić. Rzadkie, nierzadkie, lit występuje na Ziemi w ogromnych ilościach. Jest w oceanach, jest w skałach. No więc jak to jest, że mówimy o nim jako o pierwiastku, którego jest tak mało?
Pierwiastek rzadki to jest, nie jest tak właśnie rzadkim w skorupie ziemskiej. Jest, występuje w około 0,7%, czyli nie jest też tak zbytnio częstym w przyrodzie. Natomiast lit występuje w niektórych tylko środowiskach geologicznych. Nie wszędzie można go spotkać. Można go znaleźć w wodach morskich, ale przede wszystkim w takich słonych roztworach, słonych solankach, tak mówimy w geologii. I w tych solankach występuje w takiej ilości, która pozwala na odzyskiwanie litu. Natomiast w innych środowiskach geologicznych no, trzeba mieć na uwadze to, że występują nie w każdym środowisku geologicznym. Występują na przykład w takich skałach magmowych jak pegmatyty, które nie występują wszędzie, nie w każdych krajach, nie w każdym kraju. Bo rozprzestrzenienie litu, tak jak wszystkich innych elementów skorupy ziemskiej, litosfery, jest nierównomierne. Także w niektórych kontynentach czy krajach tego litu jest więcej, w niektórych mniej. Czyli skały, rzeczywiście, niektóre skały i roztwory wodne, morskie także, ale zwłaszcza słone solanki.
Jak rozumiem, lit jest takim pierwiastkiem, który nie występuje w takiej formie metalicznej, czystej na Ziemi, tylko łączy się bardzo chętnie w różne związki.
Tak, najczęściej występuje w formie jonowej właśnie, natomiast w skałach występuje w postaci minerałów, czyli ten lit łączy się z innymi pierwiastkami, tworząc minerały. I takie typowe minerały litu, z których lit może być odzyskiwany, to na przykład spodumen, krzemian litu z grupy piroksenów, czy też glinokrzemiany litu, na przykład lepidolit, czy cynwaldyt, łyszczyki, miki litowe. Także są minerały, które lity zawierają, jednak one też są rzadkością w przyrodzie. Zatem nie jest łatwo znaleźć taki minerał, z którego ten lit mógłby być odzyskiwany. Dużo łatwiej jest odzyskać lit z roztworu, ze słonych solanek.
Nie mam pojęcia, czym są te kamienie i skały, które pani wymieniła, ale prowadzi mnie to do takiego wniosku, że sam proces produkcji czystego litu, bo właśnie taki potrzebujemy, musi być jednak skomplikowany i wymaga wielu procesów po drodze.
Tak, żeby odzyskać lit, należy ten lit wydobyć z minerałów. Trzeba go oddzielić od innych składników tychże minerałów.
I są dwa główne sposoby.
I jest, tak, są dwa główne sposoby. Są to sposoby, które nazywamy sposobami wzbogacania rud. I można odzyskać ten lit poprzez proces flotacji. To jest jeden z procesów odzyskiwania litu z minerałów i skał. A drugi to
jest... A wykorzystuje się go gdzie? W kopalniach odkrywkowych.
Wzbogaca się rudę z kopalń różnego typu. Najczęściej są to kopalnie odkrywkowe, ale mogą być też głębinowe. Najczęściej odkrywkowe, bo pegmatyty się eksploatuje najczęściej w odkrywkowych. Jest to tańsze niż głębinowa kopalnia. Natomiast jak już mamy tą skałę i minerał wydobyty ze złoża, to należy poddać go procesowi przeróbki, czyli oddzielić ten lit od innych składników, skały, minerału. I najczęściej jest dużo takich sposobów na to, żeby oddzielić i wydobyć ten lit z minerałów. Między innymi właśnie proces flotacji czy wzbogacania termicznego za pomocą podgrzewania danego minerału, ale wszystkie te procesy są poprzedzone jeszcze innymi dodatkowymi procesami, które mają na celu rozkruszenie tej skały, rozdrobnienie jej, tak żeby można było ten lit jak najbardziej efektywnie odzyskać.
Czyli naprawdę dużo rzeczy. Jeśli chodzi natomiast o samo pozyskiwanie, ten pierwszy proces, to właśnie poza kopalniami głębinowymi czy odkrywkowymi mamy także solanki. I tu na przykład Chile jest takim pionierem, jeśli chodzi o produkcję litu. Tam wysoko w górach są pod ziemią właśnie zasolone wody, które za pomocą pomp wyciąga się na powierzchnię do specjalnych basenów. Tam ta woda odparowuje. Prostokątne baseny po prostu na pustyni, tak to wygląda. I one przybierają kolor od ciemno-niebieskiego aż do żółtego, w zależności od tego, jaka jest tam ilość wody, ile tego litu i tak dalej. Ten proces odparowywania wody trwa 18 miesięcy. Naprawdę strasznie długo i to tam ponoć jest bardzo efektywne z powodu wiatrów, z powodu dużej ilości słońca, co sprowadza mnie też do pytania, skoro rośnie zapotrzebowanie na lit i załóżmy, że takie Indie, które odkryły sobie ostatnio u siebie mnóstwo złóż, czy one mogą rozpocząć ten proces produkcji z dnia na dzień?
Nie da się tak z dnia na dzień rozpocząć produkcji, bo potrzeba jest ogromnej, olbrzymiej infrastruktury, która jest kosztowna, materiałochłonna, energochłonna, czyli wymaga to takiego dobrego, długotrwałego przygotowania. Chile, czy Argentyna, czy Boliwia to są kraje, które już od wielu lat są w czołówce produkującej lit i właśnie z solanek lit się odzyskuje w formie najczęściej węglanu litu. Nie czystego litu, tylko węglanu litu. Jest to związek, który już taki może być używany do produkcji baterii litowo-jonowych. Także w tym wypadku ten proces odzyskiwania litu jest mniej energochłonny, kosztochłonny niż w przypadku skał i minerałów. Natomiast zawsze ten proces przygotowania odzysku jakiegoś metalu jest długotrwały. Wymaga właśnie zbudowania odpowiedniej infrastruktury, czy to będzie jakiś basen do odsalania, czy to będzie taki zakład, który pozwoli na odzysk minerału, metalu z minerału czy ze skały.
Powiedziała pani, że to jest proces mniej energochłonny, ale znowu wymaga zużycia dużej ilości wody.
Dokładnie tak, jest proces, który pozwala na odzysk litu z solanek, jest procesem, w którym zużywa się olbrzymie ilości wody, to są miliardy metrów sześciennych na tonę tego produktu.
Wody słodkiej, dodajmy, pitnej.
Wody słodkiej, tak, jest to woda, która jest deficytowym towarem we współczesnym świecie, zatem albo korzystamy z wody słodkiej podczas tych procesów produkcyjnych, albo korzystamy z energii, która nie da się tego wyeliminować. w tym momencie.
Równa się dwutlenek węgla, oczywiście, ta energia.
Tak,
czyli,
oczywiście.
Czyli no, nie brzmi to jak specjalnie ekologiczny proces, pani profesor.
Zawsze proces, który prowadzi do odzyskiwania jakiegoś składnika ze skorupy ziemskiej, z litosfery bądź z wody, jest procesem kosztochłonnym i energochłonnym. Nie istnieją takie procesy, które nie wymagają nakładów od człowieka. I tu jest duży problem, żeby po prostu taką technologię znaleźć, żeby ona była jak najmniej szkodliwa dla środowiska naturalnego. W tej chwili każdy z tych procesów, czy to flotacja, czy to odsalanie jest, no, ma duże skutki negatywne dla środowiska naturalnego.
Rozumiem, że jakieś badania trwają, żeby wpływ na środowisko zmniejszyć.
Tak, bardzo jest ostatnio głośno o takich badaniach, które mają zmniejszyć ilość energii i odczynników chemicznych, które pozwalają na odzysk metali poprzez proces flotacji. I właściwie każdy zakład produkcyjny dba o to, bo to są koszty dla zakładu produkcyjnego. Natomiast w ostatnich tygodniach, miesiącach także dowiedzieliśmy się, że trwają prace badawcze nad tym, żeby spróbować odzyskiwać ten właśnie nasz lit z takich miejsc, które są dostępne dla naszego kraju, dla naszego społeczeństwa, i między innymi takie miejsca, czy takie produkty, z których można by odzyskiwać lit, to są wody, takie solanki pokopalniane z otworów wiertniczych. I to jest jakby taki nowy sposób na to, żeby odzyskać lit bez takich dużych nakładów finansowych i takich nakładów negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.
Choć nadal są to prace, pomysły, a nie jeszcze wdrożona technologia, która faktycznie ogranicza wpływ tego biznesu na środowisko.
Tak, to są prace wdrożeniowe właśnie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Takie prace będą prowadzone, to jest dopiero nowość, pieniądze zostały przyznane. Natomiast generalnie eksploatacja kopalin, w tym metali, w tym litu, za każdym razem przynosi jakieś skutki negatywne dla społeczeństwa, dla ziemi naszej. I tutaj jest też bardzo ważna rola tych wszystkich organizacji i społeczeństwa całego, rządów, krajów, w tym, żeby te skutki były jak najmniejsze, żeby były jak najbardziej ta eksploatacja, żeby była prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli żeby po prostu wyeksploatować daną kopalinę, surowiec, ale żeby jak najmniej przy okazji zniszczyć, zepsuć, a jeżeli już się coś zniszczy, to żeby spróbować naprawić te szkody.
Pani profesor, jestem w stanie uwierzyć, że takie prace trwają i będą trwały w Australii, w Chile zapewne, bo także tam amerykańscy inwestorzy są zaangażowani, ale w takim Zimbabwe, w którym dodatkowo w kopalniach litu pracują małe dzieci, często 7-letnie, te zmiany raczej szybko nie nastąpią.
No niestety, jest to problem globalnej takiej nierówności też społecznej i nierówności w traktowaniu właścicieli złóż i właścicieli surowców, którymi są często społeczeństwa wyzyskiwane, wykorzystywane przez inne, bogatsze kraje. I niestety mamy tendencję też od wielu lat, że w Afryce na przykład, ale nie tylko w Afryce, w innych krajach, na przykład azjatyckich, Kirgistanie czy Tadżykistanie czy Afganistanie, także ta eksploracja jest rabunkowa cały czas, więc świadczy to o braku jakiegoś podejścia odpowiedniego do, z jednej strony do społeczeństw tych mniej bogatych, a z drugiej strony o braku takiej świadomości zwyczajnie naszej co do potrzeby ochrony tego, co możemy z przyrody, z surowców, z kopalin mieć.
Skoro już lit na tapecie, to jeszcze bym chciała zadać pytanie o baterie, które już w samochodzie zostały zainstalowane, które już zostały wykorzystane, czyli pojeździły sobie te 10-15 lat. Na razie to są też tylko szacunki, zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Wiadomo, że niektóre firmy mają różne pomysły, na przykład tworzyć lampy, które zastąpią te dzisiejsze przy ulicach, albo jakieś magazyny energii domowe, przydomowe. Ale realnie dziś recykling baterii litowych. Jak to wygląda?
Jest to modny temat bardzo. Bardzo dużo firm zaczyna recykling baterii litowych, ponieważ zrobiło się dużo zamieszania w związku z gwałtowną produkcją aut elektrycznych i wykorzystaniem w związku z tym tych baterii litowo-jonowych. I w Stanach Zjednoczonych najpierw zaczęto budować takie zakłady, w których oddziela się lit i inne składniki baterii, żeby je po prostu powtórnie użyć. Natomiast w Europie, w niektórych krajach także już się to dzieje. Wiem, że są otwarte takie kraje recyklingujące baterie w Norwegii. Takie dwa zakłady produkcyjne, które odzyskują lit i inne składniki, na przykład ziemie rzadkie, pierwiastki ziem rzadkich z tychże właśnie baterii w sposób taki selektywny, który pozwoliłby na ponowne użycie tych składników. Ale w większości krajów, nawet europejskich, są to początki działalności dopiero.
No
jakkolwiek ponad 40 zakładów już albo zaczęło, albo deklaruje w Europie. Deklaruje potrzebę taką i przymus właściwie prowadzenia takiego odzysku metali z baterii.
Oczywiście osobną sprawą jest też efektywność procesu odzyskiwania i to, w jaki sposób się je przeprowadza. Ale w takim razie, podsumowując, czy samochody elektryczne dziś mogłaby Pani z czystym sercem nazwać zeroemisyjnymi, biorąc pod uwagę cały ten proces?
Niestety nie, ponieważ wymagają one po pierwsze dostarczania energii elektrycznej, która jest produkowana z różnych źródeł, a w naszym kraju głównie z węgli, które nie są ekologiczne. Czyli żeby korzystać z auta, trzeba wyprodukować energii z węgli, która nie jest zupełnie zeroemisyjna i w żadnym stopniu ekologiczna. Druga sprawa to właśnie potrzeba produkcji tych baterii bardzo w dużej ilości, baterii litowo-jonowych czy innych baterii z jakimiś rzadkimi składnikami, które w litosferze występują w ograniczonej ilości. Zatem w perspektywie skończą się i to wykorzystanie jest mocno takie właśnie naznaczone także samo wydobycie, a później odzysk, przeróbka jest naznaczone właśnie takimi procesami, które niszczą środowisko. Więc nie jest to zupełnie droga taka jedyna do tego, żebyśmy chronili ziemię, chronili.
Geolog profesor Agata Duczmal-Czernikiewicz, serdecznie Pani dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia. Żegnam się z Państwem także i ja, Sandra Soluk. Dziękuję serdecznie za uwagę. Program Atomowe Rozmowy za tydzień o tej samej porze, czyli 17:10.
Atomowe Rozmowy.